Ryszard Kapuściński. Burz po polsku.
Burz po polsku jest zbiorem moich reportaży krajowych, pisanych jeszcze w końcu lat 50., kiedy pracowałem w polityce, w tygodniku Polityka. Byłem wtedy takim młodym, początkującym reporterem tuż po studiach i fascynował mnie reportaż. To znaczy fascynowało mnie wyprawy w teren, poznawanie nowego świata, jakim była dla mnie prowincja polska, z wszystkimi problemami. Prowincja polska była wtedy, w latach 50., bardzo ubogim miejscem. Bardzo się trudno i źle żyło. I ja po prostu to chciałem opisać, o tym chciałem opowiedzieć. Te reportaże ukazywały się najpierw w Polityce, a potem się zebrało tyle, że dostałem propozycję z wydawnictwa Czytelnik, żeby to zebrać i wydać. Ta książka ukazała się już podczas mojej nieobecności w Polsce, bo byłem już wtedy w Afryce, kiedy ona wyszła, i to jest mój pierwszy debiut. Ja pisałem o Polsce, która mnie najbardziej fascynowała. To była polska prowincja, polska wieś, polskie małe miasteczka. Ja sam pochodzę z małego miasteczka, z Kresów, i ten rozmiar małego miasteczka to jest coś takiego, co najbardziej odpowiada mojej mentalności, mojej wrażliwości. To jest taka ludzka przestrzeń, którą można obejść w czasie jednego spaceru, w której się wszyscy znają, i to było coś takiego najbardziej mi bliskiego. I to jest zbiór reportaży o tej polskiej prowincji, która zresztą dzisiaj w jakiś tam sposób ciągle istnieje. Dlatego ta książka miała dużo wydań i teraz mi znowu Czytelnik proponuje, żeby to znowu wydać. Więc jest to Polska taka, jaka była wtedy w latach 50. Co trzeba mogę powiedzieć? No nie wiem, co. To były czasy reportażu wtedy. Myśmy, reporterzy, stanowiliśmy taką, była tak zwana polska szkoła reportażu. Taką grupę stanowiliśmy ludzi, dlatego żeśmy pisali ten reportaż, bo w reportażu można by opowiedzieć bardzo krytycznie o rzeczywistości, która nas otaczała. Ponieważ reportaż mówi o jednostkowych historiach, opowiada daje jednostkowe przykłady, to wolno było w takim jednostkowym wymiarze to wszystko krytykować i opisywać w czarnych barwach. I dlatego ten reportaż kwitł, ponieważ spotykał się ze zrozumieniem naszych czytelników, którzy dobrze wiedzieli, o czym się pisze. To było wtedy życie w biedzie. Reporter musiał jechać w teren, ja często musiałem spać gdzieś w jakichś stogach siana, bo przecież nie było żadnych hoteli. Często się jechało pisać w jakiejś wsi, która znajdowała się w stanie konfliktu, więc nie można było właściwie gdzieś nigdzie znaleźć tam jakiegoś dachu nad głową. Więc się spało w hotelach, spało się w pociągach, spało się w rowach, różnie było. Bardzo żeśmy prowadzili takie ubogie życie, szare, ubogie życie, ale to się bardzo podobało i to dawało zawsze wielką satysfakcję. Kilka tych reportaży jest nadal przedrukowywanych w różnych antologiach, bo ta nasza wieś tak niezupełnie się jeszcze w 100% zmieniła.
Ćwiczenia pamięci. Po niewielkiej uliczce w małym miasteczku pod kasztanowym baldachimem biegnę sobie, wesołe dziecko, ku miejscu, gdzie zginę. Janusz Ichnatowicz. Wojna totalna ma 1000 frontów. W czasie takiej wojny każdy jest na froncie. Choćby nigdy nie leżał w okopie, ani nie oddał jednego strzału. Teraz, kiedy sięgam pamięcią do tamtych lat, stwierdzam nie bez pewnego zaskoczenia, że lepiej pamiętam początek niż zakończenie wojny. Początek jest dla mnie wyraźnie umieszczony w miejscu i czasie. Jego obraz mogę bez trudu odtworzyć, ponieważ zachował cały swój koloryt, całą emocjonalną intensywność. Zaczyna się od tego, iż pewnego dnia spostrzegam nagle, że na czystym, błękitnym niebie kończącego się lata, a niebo we wrześniu 1939 było cudownie błękitne, bez jednej chmury. gdzieś bardzo, bardzo wysoko pojawia się 12 srebrno połyskujących punktów. Całą jasną, wyniosłą kopułę nieba wypełnia głuchy, monotonny, nieznany mi dotąd pomruk. Mam 7 lat, stoję na łące. Wojna zastała nas na wsi we wschodniej Polsce i wpatruję się w ledwo, ledwo przesuwające się niebem punkty. Wtem w pobliżu pod lasem rozlega się straszliwy huk. Słyszę, jak z piekielnym łoskotem pękają bomby. O tym, że są to bomby, dowiem się później, bo w tym momencie nie wiem jeszcze, że istnieje coś takiego jak bomba. Samo to pojęcie jest obce mnie, dziecku z głuchej prowincji, które nie znało jeszcze radia ani kina, nie umiało czytać ni pisać, a także nie słyszało o istnieniu wojen i śmiercionośnych broni. I widzę wylatujące w górę gigantyczne fontanny ziemi. Chcę pobiec w stronę tego niezwykłego widowiska. Ono mnie oszałamia i fascynuje. A nie mam jeszcze wojennych doświadczeń i nie potrafię połączyć w jeden związek, w jeden łańcuch przyczyn i skutków tych srebrno-lśniących samolotów, huku bomb, pióropuszy ziemi wylatujących na wysokość drzew i grożącej mi śmierci. Więc zaczynam biec w stronę lasu, w stronę spadających i eksplodujących bomb, ale jakaś ręka chwyta mnie z tyłu za ramię i przewraca na łąkę. Leż. Słyszę rozdygotany głos matki. Nie ruszaj się. I zapamiętałem, że matka, przyciskając mnie do siebie, mówi coś, o czym nie wiem, czego sens jest mi nieznany i o co chcę ją później zapytać. Mówi, tam śmierć, dziecko. Jest noc i chce mi się spać, ale nie wolno mi spać. Musimy iść, musimy uciekać. Dokąd uciekać, nie wiem, ale rozumiem, że ucieczka stała się nagle jakąś wyższą koniecznością, jakąś nową formą życia, ponieważ uciekają wszyscy. Wszystkie szosy, drogi, nawet ścieżki polne są pełne wozów, wózków i rowerów. Pełne tobołów, walizek, toreb, wiader, pełne przerażonych i błąkających się bezradnie ludzi. Jedni uciekają na wschód, inni na zachód, na północ, na południe. Uciekają we wszystkich kierunkach, krążą, padają z wyczerpania. Przysypiają byle gdzie, ale po chwili wytchnienia zbierają resztki sił i zaczynają od nowa swoją bezładną i niekończącą się wędrówkę. Uciekając, mam trzymać mocno za rękę moją młodszą siostrę. Nie wolno nam się zgubić, ostrzega mama. Ale i bez tego czuję, że świat zrobił się nagle groźny, obcy i zły i że trzeba mieć się na baczności. Idę z siostrą obok furmanki. Jest to prosty, drabiniasty wóz wyłożony sianem. Wysoko na sianie, na lnianej płachcie leży mój dziadek. Leży, nie może się poruszyć, jest sparaliżowany. Kiedy zaczyna się nalot, cały cierpliwie wędrujący, a teraz nagle ogarnięty paniką tłum, chroni się w rowach, zaszywa w krzakach, zapada w kartofliskach. Na opustoszałej, wymarłej drodze zostaje tylko furmanka, na której leży mój dziadek. Dziadek widzi lecące na niego samoloty. Widzi, jak się gwałtownie zniżają, jak biorą na cel porzuconą na drodze furmankę. Widzi ogień broni pokładowej, słyszy ryk przelatujących nad jego głową maszyn. Kiedy samoloty znikają, wracamy do furmanki i matka wyciera dziadkowi spoconą twarz. Czasem naloty powtarzają się kilka razy dziennie. Po każdym nalocie z wychudłej, zmęczonej twarzy dziadka ścieka pot. Wchodzimy w coraz bardziej posępny krajobraz. Daleko na horyzoncie wznoszą się dymy, mijamy puste osady, samotne, spalone domy. Mijamy pobojowiska zasłane porzuconym sprzętem, zbombardowane stacje kolejowe, przewrócone na bok samochody. Czuć prochem, czuć spalenizną, czuć rozkładającym się mięsem. Wszędzie napotykamy trupy koni. Koń, duże, bezbronne zwierzę. Nie umie się ukryć. W czasie bombardowania stoi nieruchomo. Czeka na śmierć. Na każdym kroku martwe konie. To wprost na drodze, to obok w rowie, to gdzieś dalej w polu. Leżą z nogami uniesionymi do góry. Kopytami wygrażają światu. Nigdzie nie widzę zabitych ludzi, bo tych grzebią szybko, tylko ciągle trupy koni. Karych, gniadych, srokatych, cisawych. Jakby to była wojna nie ludzi, a koni. Jakby to one toczyły między sobą bój na śmierć i życie. Jakby one były jedynymi ofiarami tych zmagań. Przychodzi ciężka i mroźna zima. Jeżeli jest nam źle, wówczas dotkliwiej odczuwamy chłód. Zimno jest bardziej przenikliwe. Dla ludzi, którzy żyją w normalnych warunkach, zima jest po prostu kolejną porą roku. Jest oczekiwaniem wiosny. Natomiast dla biednych i nieszczęśliwych zima jest klęską, jest katastrofą.